przeludnionym świecie aż nazbyt łatwo jest nie docenić jednostki czy pojedynczej osoby. Zgadzacie się chyba z tym. Chodzi mi o to, że ulegamy dość wygodnemu przeświadczeniu, komu ja, szara myszka, jestem potrzebny. Jakie ja mam znaczenie? Jest przecież tak wielu mądrych i utalentowanych ludzi zaangażowanych w tak wiele ważnych spraw. Gdzie ja się tam będę pchał? A poza tym, jak ja sam w pojedynkę mógłbym cokolwiek zmienić? Chodziło ci kiedyś coś takiego po głowie? Podoba mi się zdanie mniej znanego w Polsce pastora i pisarza amerykańskiego, który żył i działał w XIX wieku. Nazywa się Edward Everett Hale. I pastor Hale napisał między wielu innymi takie oto zdanie. Posłuchajcie. Jestem tylko jeden, ale wciąż jestem ja jeden. Nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, ale wciąż mogę coś zrobić. A ponieważ nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, nikt mnie nie powstrzyma przed zrobieniem czegoś, co zrobić mogę ja sam, jeden. Od czasu napisania tego tekstu upłynęło wiele lat, a wciąż brzmi tak bardzo aktualnie. Zgodzisz się z tym? Nasuwa się na myśl choćby przykład tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, jego wpływu na jego otoczenie i reakcji na wpływ jednego człowieka na całe miasto. Jest tylko jeden ktoś taki jak ty. Istnieje tylko jedna osoba z twoim doświadczeniem, która w życiu przeżyła wyjątkową i niepowtarzalną sekwencję wydarzeń, a wszystko to ukształtowało twój charakter i ciebie takim właśnie, jakim jesteś w tej chwili. Nie ma drugiego takiego. Tylko jedna osoba o takich przekonaniach, umiejętnościach, o takim właśnie wyglądzie, głosie, stylu. Tylko jedna na świecie. Historia mówi o wielu osobach, które w pojedynkę zrobiły w swoim otoczeniu różnicę. Zacznijmy chociażby od prostego przykładu. W 1776 roku młody naówczas parlament amerykański jednym głosem zdecydował, że oficjalnym językiem Stanów Zjednoczonych nie będzie niemiecki, tylko angielski. Jednym głosem. Pomyśl o przełomie w bitwach, które zostały. Tak notabene, wyobraźcie sobie, gdyby Amerykanie mówili po niemiecku te wszystkie słowa niemieckie w komputerze. Ujej, trzydzieści kilka liter w jednym słowie. Pomyśl o przełomie w bitwach, które zostały wygrane dzięki heroicznej postawie jednej osoby. Pamiętasz Dawida i Goliata? Jaki przemożny wpływ na naszą historię i rozwój cywilizacyjny mieli artyści, którzy w pojedynkę dokonali zmiany mentalnej swojego otoczenia, a potem szerokich kręgów ludzi. Wymienię takich artystów chociażby jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Jan Sebastian Bach czy Beethoven, ale ta lista jest bardzo długa. Pomyśl o wyjątkowych ludziach nauki i techniki, którzy przyczynili się do zmiany naszego życia. Pomyśl o kaznodziejach i duchownych, którzy w samotności zrobili ogromną różnicę w swoim otoczeniu, pociągając za sobą innych. Powiesz, no tak, ale to byli wyjątkowi ludzie, nierzadko geniusze. Zgadzam się. Niektórzy z nich byli wyjątkowymi geniuszami, ale to dla mnie i dla ciebie nie może być wymówką. Dlaczego? Ponieważ zakładam a priori, że każdy z nas kocha Słowo Boże i jest Słowu Bożemu podporządkowany. Wierzymy w to, co uczy Biblia. Czytając Biblię, nie dostrzegam tam wielu historii o wielkich krucjatach, o masowych nawracaniach czy nawróceniu na masową skalę. Raczej widzę poszczególne osoby, które z odwagą i w imię Boga dokonywały zmian. Biblia raczej kieruje apel do pojedynczych osób, nie do mas. Wzywa poszczególne osoby, które swoją postawą, dzięki posłuszeństwu Bogu, mogą i chcą wpłynąć na swoje otoczenie, zrobić w swoim otoczeniu różnicę. Jakże często bohaterowie, o których mówi Biblia, tworzyli historię w pojedynkę. A więc, na ile znam Słowo Boże, widzę, że Bóg nie wzywa mas do zmiany historii świata, ale wytrwale szuka pojedynczych osób, które są gotowe powiedzieć tak. Oto przykłady. Księga Izajasza, 59 rozdział. Jeżeli masz przed sobą tekst, zachęcam, 59 rozdział Izajasza, wersety 15 i 16. Tam czytamy: prawda została wygnana, a kto nie chce popełniać zła, pada ofiarą grabieży. My nie mówimy o XXI wieku w Europie, nie. Mówimy o Izraelu za czasów Izajasza, VII wiek przed Chrystusem. A Pan widział, że nie ma prawości i to mu się nie podobało. Widział, że nikt nie staje w jej obronie. Nikt, nawet jeden. Albo Księga Jeremiasza, 5 rozdział, 1 werset. Przebiegnijcie ulicę Jeruzalem i rozejrzyjcie się, sprawdźcie, szukajcie na placach. Czy znajdziecie choćby jednego, kto postępuje sprawiedliwie, kto szuka prawdy? Bo wtedy przebaczę miastu. Kiedy Bóg przebaczy miastu? Kiedy masy się nawracają? Gdy choć jeden pójdzie za jego powołaniem i jego drogą. Albo bardzo znany tekst. Przypuszczam, że niektórzy z was znają ten werset na pamięć z Księgi Ezechiela 22:30. Szukałem wśród nich człowieka, który by wzniósł mur i stanął przede mną w jego wyłomie dla obrony kraju, abym go nie zniszczył. Lecz nikogo takiego, lamentuje Ezechiel, nikogo takiego nie znalazłem. Jeden człowiek, jedna osoba. Nawet jednego. Drodzy, jeden misjonarz dociera na jakiś obszar i pozyskuje dla Chrystusa całe plemię. Historia zna przypadki, gdy jeden mąż stanu przeciwstawił się wszystkim i dokonał wspaniałych zmian w swoim kraju. Mam na myśli chociażby, to nie jest odosobniony przykład, chociażby William Wilberforce. Zachęcam do tego, żebyś pogooglował, zobaczył, kto to jest William Wilberforce. On był orędownikiem zniesienia niewolnictwa w Anglii. Walczył o zniesienie niewolnictwa przez prawie 30 lat. I pod koniec swojego życia, potrzaskany, złamany, schorowany, widział wreszcie wpływ, jaki miał na cały swój kraj. Rozpoczęło się to bardzo niefajnie. Wszystko to prowadzi mnie do naszego dzisiejszego tematu, czynienie innych uczniami. Każdy z nas, bez wyjątków, powołany jest do duchowego rozwoju w pojedynkę, do świadomego, choć przecież niełatwego, duchowego rozwoju. Tę decyzję musisz podjąć sam, jeden. Aby się w to zaangażować, musisz podjąć świadomą decyzję, musisz chcieć. Problem Kościoła Pańskiego w XX i XXI wieku polega na tym, że wielu z nas się starzeje, ale niestety nie wszyscy duchowo dorastają, nie wszyscy duchowo się rozwijamy razem z przybywającymi latami. Widok noworodka w pampersach wzrusza, prawda? Jednak widok dorosłego w pampersach raczej smuci i martwi. Razem z duchowym wzrostem każdego z nas pojawia się wezwanie, abyś zaangażował się w trud przyprowadzania innych do Boga. Bo twoje świadome zaangażowanie na rzecz ciebie to jest istota uczniostwa, o którym uczy Słowo Boże. Chodzi o to, abyś przyprowadzał innych do Boga i abyś pomagał tym drugim w dorastaniu duchowym, w dojrzewaniu duchowym. Jezus przecież pozostawił swojemu Kościołowi nakaz, aby czynić uczniami ludzi na całym świecie. To nie jest dobre życzenie, to jest zadanie dla każdego z nas, przed którym każdy z nas stoi. Nasz Pan każdemu z nas z osobna powierzył zadanie pomnażania uczniów. Jak? Przez inwestowanie swojego życia w życie bliskiej ci osoby. Na czym to polega? O co chodzi w tym całym pomnażaniu czy inwestowaniu siebie w życiu innych? Zanim pochylimy się nad szczegółami, chciałbym podać definicję uczniostwa. Tu już padały bardzo fajne definicje. Dziękuję, Mirku. Oto propozycja. Uczeń Pana Jezusa to ktoś, kto przede wszystkim zna Go osobiście. Nie wie o Nim, nie przeczytał o Nim, ale poznał Go osobiście tak, jak mogą się poznać dwie najbliżej ze sobą żyjące osoby. Ktoś, kto świadomie podjął zobowiązanie w oparciu o tę osobistą znajomość, że chce żyć w atmosferze miłości Chrystusa i chce iść za Nim. Pamiętacie wchodzenie po śladach? Chce iść za Nim dokądkolwiek Jezus poprowadzi, niezależnie od kosztów. To jest istota uczniostwa, do którego dzisiaj chciałbym siebie i każdego z was zachęcić. Uczniostwo polega na tym, że jeden wierzący pomaga drugiemu w procesie rozwoju duchowego na wielu płaszczyznach. Pomaga mu na jakich płaszczyznach? Na przykład poprzez pogłębianie czy zacieśnianie więzi z Bogiem w modlitwie. Poprzez utwierdzanie się w praktykowaniu zasad Słowa Bożego. Drodzy, pod wpływem naszej kultury powtarzamy ciągle ten sam błąd. Wyrażamy gotowość, tak, deklarację chcę, a praktyka? Chodzi o to, żeby praktykować zasady, o których mówi Słowo Boże. Poprzez coraz większe i śmielsze otwieranie się na działanie i prowadzenie Ducha Świętego w życiu. Poprzez posłuszne podążanie za Panem niezależnie od okoliczności. Tych płaszczyzn jest wiele, ale dotykam tylko niektórych z nich. Sam się tego nie nauczysz. Możesz się tego wszystkiego nauczyć od swoich rodziców i błogosławieni są ci wszyscy z nas, którzy wyrastali w rodzinie wierzących ludzi, którzy mieli tę okazję patrzeć na rodziców i porównywać, co mówili i co robili, jak postępowali. Na tym właśnie polega istota uczniostwa. Tego się można wszystkiego nauczyć od dojrzałych duchowo ludzi, do których chcesz przylgnąć i razem chcecie wzrastać, albo od swojego mentora. Zapomniana sztuka w Kościele, która była podstawą pierwszych trzech wieków rozwoju duchowego we wspólnotach chrześcijańskich. Ale jest druga strona medalu. Żeby zaangażować się w proces uczniostwa, musisz przełknąć swoją dumę i otworzyć się na zmiany w życiu. Często zmiany niełatwe, często zmiany wymagające odwagi, które pociągają za sobą ogromne koszty. Mówiliśmy tutaj o przyzwyczajeniach i to jest jedna z większych przeszkód, ażeby wyłamywać się ze stereotypowego myślenia i z przyzwyczajenia, z postępowania według pewnych wzorców. To troszkę tak jak nauka rzemiosła. Najpierw jesteś uczniem, a potem coraz bardziej samodzielnym czeladnikiem. Ciągle się uczysz i doskonalisz rzemiosło w drodze do osiągnięcia patentu mistrzowskiego. To jest twój cel. A kiedy już osiągniesz patent mistrzowski, kiedy pracując pod okiem mistrza rozwinąłeś swoje umiejętności, których sam nie znasz i nie jesteś w stanie wymyśleć, kiedy już jesteś w tym miejscu, w którym samodzielnie możesz tworzyć, nagle się otwierają nowe możliwości, nowe horyzonty. Nagle robisz nowe kroki, poprawiając rzemiosło, którego się uczyłeś przez tak długie lata. Jesteś w stanie zrobić następny krok. O to chodzi w duchowym rozwoju w uczniostwie. Uczniostwo jest niestety najbardziej zaniedbaną sferą rozwoju duchowego w Kościele Jezusa Chrystusa. Pomimo tego, że wszyscy znamy, wielu z nas na pamięć, wersety biblijne i zgadzamy się z nimi, to jednak chciałbym, abyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, na ile ja zaangażowałem się w apel Jezusa, który wypowiedział słowa na przykład w Mateusza 28, 19, 20. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach. Jak długo jesteś zaangażowany w pozyskiwanie uczniów we wszystkich narodach? Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. Jesteś w to zaangażowany? A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus nie wypowiada pobożnego życzenia. Jezus pozostawia swoich uczniów z zadaniem do wykonania. Nie wiem, czy wiesz, ale w pierwszym wieku na terenie współczesnej Turcji w czasie jednego pokolenia, zwłaszcza na południu i na zachodzie Turcji, chrześcijaństwo rozwinęło się, jeśli chodzi o procentową ilość czy o populację wierzących, chrześcijaństwo rozwinęło się z pozycji 0 do 20-25% w ciągu jednego pokolenia. 20-25% populacji stało się wierzącymi ludźmi, dlatego że uczniowie Jezusa w pierwszym wieku bardzo serio potraktowali ten apel. Jezus w 15 rozdziale, w 8 wersecie czytamy, wypowiedział takie słowa, Jana 15:8. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami. Bóg jest przez to uwielbiony. Albo w 2 Tymoteusza 2:2. Apostoł Paweł wiele lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa pisze swój testament do ukochanego ucznia. To, co usłyszałeś ode mnie wobec licznych świadków, powiesz ludziom godnym zaufania, którzy z kolei byliby zdolni nauczać innych. Te wersety, te słowa nie mają wielkiego wpływu na nasz sposób myślenia czy na praktyczne codzienne życie tak długo, jak długo sfera przeświadczenia zostanie przeniesiona do praktyki życia. Właśnie o tym dzisiaj mówię. W oparciu o te trzy bardzo znane fragmenty Słowa Bożego zapraszam, abyśmy zastanowili się nad praktycznymi aspektami uczniostwa. O co tutaj chodzi? Doskonale wiem, że w dobie kultury instant wielu z nas nie ma cierpliwości, podejmuje niestety decyzję, aby iść na skróty w rozwoju chrześcijańskim. Pod presją otoczenia coraz większe kręgi biblijnie wierzących szuka raczej ekscytacji czy zaangażowania, ja to nazywam działactwem, zamiast dążyć do przynoszenia owocu Ducha Świętego. Jezus jednak ostrzegał przed tymi wszystkimi fałszywkami. Ostrzegał, że uczniów Jezusa nie poznajemy po gorliwości, po zaangażowaniu, po duchowości, po obdarowaniu. Cały jeden list apostoł Paweł napisał, pierwszy list do Koryntian. Mówi, uważacie, że jesteście duchowi, bo macie dary? Trzeci rozdział, cieleśni jesteście. Nie o to mi chodzi w Kościele. Raczej chodzi o to, abyście przynosili owoc Ducha Świętego. Nie po szczerym sercu czy zaangażowaniu, entuzjastycznym zaangażowaniu poznajemy ucznia Jezusa. Uczniostwie, o którym mówimy, liczy się doświadczenie, rzetelność i kompetencja. Nie chęć i entuzjazm. Nie neguję ich. One mają raczej napędzać życie doświadczonego chrześcijanina, a nie konstytuować jego życie wiary. Chciałbym się posłużyć takim przykładem. Troszkę drastyczny, uważajcie, zapnijcie pasy. Uległeś wypadkowi samochodowemu, leżysz bezradnie, gdzieś tam w pobliżu jest kompletnie zniszczony samochód, nagle widzisz, że pochylają się nad sobą dwie osoby, które mają propozycję. Całym sercem chcę ci pomóc. Skorzystaj z mojej pomocy. Pytasz, kim jesteś? Pierwsza osoba powie, jestem lekarzem. Całym sercem chcę ci pomóc. A druga osoba mówi, całym sercem szczerze chcę ci pomóc. Kim jesteś? Grabarzem. Z czyjej pomocy skorzystasz i dlaczego? Czy liczyć się będzie entuzjazm i zaangażowanie jednego i drugiego? Nie, ale kompetencje. Kompetencje. Nie chodzi o szczerość i entuzjazm. Chodzi o duchowe doświadczenie i kompetencje, które rozwijamy latami. Biblia nazywa je owocami ducha. Są tak bardzo dzisiaj potrzebne wartości, których nie można przecenić. Konieczne w życiu rodzinnym i w kościele. O czym mam, co mam na myśli? Całą listę, jaką prezentuje apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, 22 wersecie, mówi o miłości. Nie ma na myśli lawendowo-cukierkowatego uczucia rodem z Hollywood, ale mówi o heroicznej, odważnej, lojalnej miłości mimo wszystko. Radość, nie wesołkowatość, nie rozrywka, nie poryw entuzjazmu i luz, ale radość nawet przez łzy. Radość, która rodzi się w sercu, a nie jest zależna od okoliczności. Pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. To wszystko ten owoc. Apostoł Paweł nie nazywa to owocami Ducha Świętego, ale owocem Ducha Świętego. Wyobraź sobie to grono z jagodami różnego rodzaju, tych różnych wartości. Ten owoc rozwija się cierpliwie, długo i czasem ze łzami w oczach. Czasami mimo wszystko. Wiesz dobrze, jak się rodzą owoce, prawda? Aby na gałęzi pojawiły się dorodne owoce, trzeba czasu. To nie jest od tak. My nie wierzymy w magię chrześcijańską. Panie, daj, dzięki, że mam. Ale jesteśmy stawiani wobec zadania, stawiani wobec wyzwania, któremu chcemy podołać krok po kroku. Dzisiaj wielu woli chrześcijańską maglię, deklarację, czy wręcz żądanie skierowane do Boga. Panie, nakazuję ci. Osobiście słyszałem tego rodzaju herezję. Wołasz i masz. Kultura instant. Gdy mówimy o owocach w sensie duchowym, dodałbym, że potrzebna jest nie tylko kwestia czasu, ale i dyscypliny w codziennym życiu, wytrwałości, posłuszeństwa w naśladowaniu przykładu samego Pana Jezusa, którego ty możesz być twarzą dla innego. Pierwszym krokiem w tym kierunku to nowa świadomość, to nowa mentalność. Słowo Boże uczy nas o zmianie mentalności z reaktywnej na proaktywną. Przepraszam za te wszystkie tutaj dziwactwa, które wam wypowiadam. Już tłumaczę, na czym to polega, co mam na myśli. Aby wytłumaczyć różnicę między mentalnością reaktywną albo proaktywną, odniosę się do przykładu piłki nożnej. Kto z nas nie zna piłki nożnej, prawda? Możesz nie lubić, ale wiesz, o co chodzi. Bramkarz, wyobrażasz sobie tego gościa, na którego napada 11 ludzi? Bramkarz to jest przykład mentalności reaktywnej. Może jedynie reagować na piłki posyłane w jego kierunku. I tak długo czeka, jak długo zawodnik nie wykona ruchu albo strzału, dopiero wtedy się może rzucić w jakąś tam stronę. To jest właśnie to myślenie reaktywne. Reaguje na strzały. Wielu ludzi żyje w taki sposób. Życie narzuca im scenariusz, życie wywiera presję na nich, wali się na nich codzienność, a oni po prostu reagują tylko na to, co się w ich życiu dzieje. Nie do tego nawołuje nas Pan Jezus. życie człowieka o mentalności reaktywnej sprowadza się do szukania rozwiązania z dnia na dzień, z godziny na godzinę. I tacy ludzie zazwyczaj są ofiarami zdarzeń. Zupełnie w innej sytuacji przyznasz, jest napastnik na boisku. Przypomnij sobie Lewandowskiego. Biegnie na boisko i właściwie jak jest sam na sam z bramkarzem, to jego wzrok mówi, w który róg ci strzelić? On decyduje o tym. On kreuje rzeczywistość. On kreuje zdarzenia. To jest przykład mentalności proaktywnej. Człowiek o takiej mentalności przewiduje, planuje, podejmuje określone decyzje, kreuje swoją sytuację życiową, bierze współodpowiedzialność za rozwój swojego życia duchowego. Taki ktoś, praktyczna rzecz, zawsze ma pod ręką kalendarz. Planuje i przewiduje. Oczywiście wiele niespodziewanych sytuacji wali się na głowę takiego człowieka, ale on wie, gdzie idzie, wie dokąd zmierza i wie, kiedy powiedzieć nie albo kiedy powiedzieć tak. Taki ktoś wykazuje się mentalnością proaktywną. A więc w uczniostwie pierwsza decyzja, wobec której stoisz, to jest decyzja zmiany mentalności. Pierwszym krokiem w kierunku uczniostwa jest zmiana mentalności na proaktywną. Drugim krokiem jest świadoma decyzja poświęcenia swojej energii i czasu dla ciebie, dla drugiej osoby. Jest takie żydowskie powiedzenie, zabijając jednego człowieka, zabijasz cały świat. Pomyśl, to jest bardzo głębokie, bardzo mądre powiedzenie. Ja bym odwrócił logikę tego przysłowia i powiem, angażując się w przemianę życia jednego człowieka, zmieniasz cały świat. Przypatrzmy się najlepszemu przykładowi, jaki mamy, Jezusowi. Jak on to robił? Jest mistrzem w czynieniu uczniów i prowadzeniu swoich naśladowców do dojrzałości duchowej. Przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi. 30 lat żył w rodzinie, biorąc odpowiedzialność za codzienne sprawy swojej matki i swojego rodzeństwa. Od momentu rozpoczęcia działalności publicznej do momentu śmierci i zmartwychwstania miał tylko 3 lata, jak się okazało. Co robi? Przed nim zadanie zbawienia całego świata. Nie jedzie do Rzymu, aby przekonać cesarza do swojego planu zbawienia świata. Nie szuka poparcia u władz, albo nie szuka środków, aby realizować swoje zadanie na ogromną skalę. Taki biznes plan podpowiada logika i współczesny sposób myślenia, prawda? Chcesz mieć wpływ? Poszukaj jak największego buldożera. Będziesz miał wpływ. Tylko żałować, że Jezus nie miał dostępu do telewizji czy do portali społecznościowych. Wyobrażasz sobie, jaki mógłby mieć wpływ na ludzi? Nasz Pan wiedział, że działanie ku dojrzałości chrześcijańskiej na ogromną skalę to błąd. Do takiego stylu działania zachęcał go właśnie szatan, kiedy pokazał mu wszystkie kraje świata, mówi, oddaj mi pokłon, wszyscy są twoi, będziesz popularny jak nikt, pociągniesz za sobą cały świat. Zamiast szukać tej popularności, nasz Pan otoczył się 12 prostymi, niedoświadczonymi ludźmi, którym poświęcił 3 lata swojego życia, 3 lata swojej energii i serca. Od podstaw uczył ich wszystkiego, jednocześnie łamiąc ich stereotypowe myślenie. Ponieważ był blisko uczniów, potrafił natychmiast reagować na każde ich pytanie, na każdą ich wątpliwość, wspierać każdego z nich, gdy błądzili, albo gdy szukali złych rozwiązań. Był przy nich, był z nimi. Wykazywał się ogromną cierpliwością. I Jezus kilka razy powiedział, tak długo jestem z wami, jeszcze nie rozumiecie? Ale nie załamywał się, nie opadały mu ręce. Szedł krok w krok ze swoimi uczniami. Z cierpliwością uczył ich swoich naśladowców, z cierpliwością ich korygował. Inwestował w nich. Taka właśnie jest rola dzisiejszego wierzącego, który prowadzi swojego ucznia ku dojrzałości duchowej. Tych dwóch łączy miłość, zaufanie, oddanie, lojalność i dużo cierpliwości. Wspólnie wzrastają, wspólnie się uczą, budują tę wzajemną więź, pogłębiają ją, ucząc się pogłębiać więź z Panem. Budują tę więź odpowiedzialności jeden za drugiego. Taki przykład i wzorzec pozostawił nam sam Pan Jezus. Dlaczego z Niego nie skorzystać? Po co my mamy wyważać otwarte drzwi? Od wieków ten model działa. Prowadząc służbę publiczną, nasz Pan przede wszystkim, chcąc zbawić cały świat, bo po to przyszedł, koncentrował się na kręgach swojego otoczenia, na kręgach najbliższych, na kręgach wpływu. Gdybym miał, nie chcę was zarzucać grafiką, ale odwołuję się do twojej wspaniałej wyobraźni. Wyobraź sobie Jezusa i jego najbliższy krąg trzech uczniów, których zabierał zawsze ze sobą. To był jego najbliższy krąg wpływu. A potem 12 uczniów, którym poświęcił 3 lata. A potem 70 uczniów, których wysyłał. A potem 120 uczniów, na których miał wpływ i którzy oczekiwali po jego zmartwychwstaniu w Jerozolimie, aż się pojawi Duch Święty. A potem tłumy. Twoje życie również, czy tego chcesz, czy nie, skupia się wokół różnych kręgów relacji i wpływu, prawda? Masz swoją rodzinę, swoją grupę przyjaciół, znajomych, twoją szeroką grupę znajomości w twoim sąsiedztwie, a potem tłumy. Dzisiaj nawołuję cię do podjęcia świadomej decyzji, aby w kręgu najbliższych sobie osób zacząć wywierać wpływ, który doprowadzi tych najbliższych do pogłębiania życia duchowego. Każdy z nas ma wpływ. Czy jesteś tego świadom, czy nie? Czy chcesz tego, czy nie? Każdy z nas ma wpływ na ludzi ze swoich kręgów otoczenia. Dzisiaj nawołuję ci, abyś świadomie ten wpływ ukierunkował na rozwój duchowy ludzi w kręgu twojego wpływu. Weź to zobowiązanie na siebie. Od dzisiaj zdecyduj, aby twój przykład i zaangażowanie prowadziły najbliższych do dojrzałości duchowej. Pamiętaj, twoja myśl rodzi słowo. Powtarzane słowo rodzi nawyk. Pielęgnowany nawyk kształtuje twój charakter. A właśnie w procesie uczniowskim chodzi o to, żebyś pomógł w kształtowaniu charakteru ludzi w twoim najbliższym kręgu wpływu. Inspiruj te osoby, aby świadomie kształtowały swój charakter, aby dążyły do przynoszenia owocu Ducha Świętego. Nie dajmy się zwieść fałszywkami. Fałszywkami instant, magią chrześcijańską. Skoncentruj się na prostych wartościach. Zachęcam cię dzisiaj, abyś w swoim najbliższym kręgu wpływu pomagał swoim kochanym w pogłębianiu trzech sfer życia. Zacznijmy od tego. Pierwsze to jest modlitwa. Drugie, regularnego, mądrego i rozważnego czytania Słowa Bożego. I po trzecie, przykładem swojego życia nakłaniaj ludzi z twojego najbliższego kręgu wpływu do dyscypliny życia duchowego. A więc modlitwa, Biblia i dyscyplina. Krótko na ten temat już będziemy kończyć. Jeśli chodzi o modlitwę. Głębia naszej więzi z Bogiem jest wprost proporcjonalna od czasu, jaki spędzasz w modlitwie przed Panem. Powtórzę to jeszcze raz. Głębia mojej więzi życia z Bogiem jest wprost proporcjonalna od czasu, jaki poświęcasz na modlitwę. Człowiek myślący proaktywnie po prostu planuje. Nie da się zaskoczyć jakimiś dziwnymi rzeczami, które nie pozwolą mu na pielęgnowanie życia modlitewnego. On mądrze podejmuje decyzje na przyszłość. Gdy pomagasz komuś stawać się uczniem, ważne jest podkreślenie wszystkich aspektów modlitwy, które prowadzą do skutku. Osoby, na które masz wpływ, które podejmą twoje wyzwanie, będą zdumione Bożą wiernością i będą zdumione tym, jak Bóg odpowiada w ich życiu na modlitwy. I wiesz co? Wtedy buduje się zaufanie i wtedy buduje się to przeświadczenie o Bożej wszechmocy, o Bożym prowadzeniu. Nie modlitwa na zasadzie, Panie Boże, ja chcę, Ty mi daj. Ale modlitwa, Panie, niech się dzieje Twoja wola, tak w niebie, jak i na ziemi. Idę za Twoim głosem, a Bóg będzie otwierał przed Tobą nowe horyzonty. Będziesz zadziwiony, jak Pan działa. Wykorzystaj każdą możliwą okazję, aby w Twoim najbliższym kręgu wpływu poświęcać czas na wspólną modlitwę. Czy to nie zadziwiające, że nawet chrześcijańskie małżeństwa z dużym stażem mają wielkie trudności do tego, aby się razem modlić? Jak bardzo dajemy się oszukiwać szatanowi. Bez przestanku się módlcie, czytamy w Słowie Bożym. Módlcie się o konkretne sprawy, aby odkrywać szczodrość, precyzję Bożych odpowiedzi i Jego hojność. Drugą sferą, na którą chcesz mieć wpływ w życiu bliskiej ci osoby, jest Biblia. Cechą ucznia Jezusa jest zagłębianie się w Jego Słowo. Dlaczego? Ponieważ Bóg dotyka życia człowieka na płaszczyźnie prawdy. Nie w wyobrażeniach o prawdzie, ale na płaszczyźnie prawdy. Nie na płaszczyźnie własnych przekonań czy emocji. Nie daj się oszukać. Nie na płaszczyźnie doświadczeń innych ludzi, ale jedynie na platformie prawdy. Pamiętasz te słowa Jezusa? Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Jana 8:32. Albo w modlitwie arcykapłańskiej, która jest zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w 17 wersecie, Jezus nas woła: Słowo Twoje jest prawdą. Wiele lat później apostoł Paweł, świadomy zbliżającej się męczeńskiej śmierci, pisze do swojego ukochanego ucznia Tymoteusza, pozostawiając mu testament. 2 Tymoteusza 3:16-17. Każde pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania, wychowywania w sprawiedliwości, tak aby człowiek Boży był doskonały, to znaczy dojrzały, feleios, zdolny do każdego dobrego czynu. Słowo Boże. Korzystanie ze Słowa Bożego w pogłębiony, w coraz to większy sposób. Gdy zagłębiasz się w treść prawdy Bożej, jesteś w stanie doświadczyć dotyku Bożego. I on jest autentyczny i trwały. Bóg zaczyna działać w twoim życiu na płaszczyźnie swojej prawdy. Właśnie o to chodzi w zagłębianiu się w treść Słowa Bożego, we wdrażaniu się w dyscyplinę studiowania Biblii. Prosty sprawdzian. Ile poświęcasz codziennie czasu na przebywanie w atmosferze Słowa Bożego? Kiedy ostatnio podejmowałeś pogłębione studium Słowa Bożego, aby lepiej zrozumieć, co mówi Biblia? Znam duchowych ludzi, którzy mówią, ja już nie potrzebuję Biblii, Duch Święty mnie prowadzi. To jest herezja znana od II wieku w Kościele. Czy twoją pasją jest zagłębianie się w treść Słowa Bożego? Czytasz Słowo Boże codziennie, czy jedynie deklarujesz, że to robisz? Trzecią sferą w procesie uczniostwa, do którego chcę cię zachęcić, albo do którego ty chcesz zachęcić swoich kochanych z najbliższego otoczenia, to posłuszeństwo, dyscyplina w życiu. Słowo Boże wielokrotnie przypomina, że jeśli wykażemy się posłuszeństwem, Bóg będzie nam błogosławił. Ciekawe, co? W Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Księga Mojżeszowa, 26 rozdział. Dziś oświadczyłeś, że Pan jest twoim Bogiem i że będziesz chodził drogami wskazanymi przez Niego, przestrzegał Jego ustaw, przykazań i przepisów oraz, że będziesz Mu posłuszny. Oświadczyłeś to, mówi Mojżesz. I dalej, a Pan dziś oświadczył tobie, że będziesz ludem stanowiącym dla Niego szczególną własność. Jak ci to obiecał? Ty masz zachowywać wszystkie Jego przykazania. O czym jest tu mowa? O dyscyplinie. I 19 werset. On cię wywyższy w chwale, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił. Będziesz ludem świętym dla Pana, twojego Boga, tak jak powiedział. W oparciu o co? O przynależność do ludu? W oparciu o Jego słowo i posłuszeństwo temu słowu. Inspiruj swoich kochanych do rozwoju duchowego. Istotą uczniostwa jest inwestowanie swojego życia w życie innej osoby. Pomnażanie poprzez czynienie uczniami wymaga osobistego zaangażowania czasu, modlitwy, energii i cierpliwości, abyśmy razem dążyli do rozwoju daru duchowego, daru Ducha Świętego. Gdy to zrobisz, zobaczysz, jak ta osoba się rozwija duchowo. Zapewniam cię, nie ma większej radości. Nie ma większego błogosławieństwa. Celem uczniostwa jest duchowe pomnażanie, czyli powiększanie Kościoła, powiększanie terenu Królestwa Bożego. Spróbujmy to wszystko zebrać. Co z tego wynika? Ja i ty stoimy wobec pytania, czy moje zaangażowanie ma sens? Zastanów się. Nawołuję cię do przekroczenia kręgu swoich przyzwyczajeń i do przekroczenia kręgu poczucia komfortu, poczucia bezpieczeństwa. Nawołuję cię do czegoś, co może wywoływać w tobie pewien odruch. Ja? Nie. Ale przekraczanie kręgu bezpieczeństwa i łamanie stereotypów buduje twój charakter. Pamiętasz? Myśl, słowo, słowo, nawyk, nawyk, charakter? Dzisiaj stoimy wobec bardzo ważnego pytania. Chcesz się zaangażować? Po pierwsze, dopóki nie uwierzysz, że jedna osoba może coś zmienić, nie zdecydujesz się na podjęcie ryzyka wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Chciałbym coś pokazać. Oto dwa przykłady mentalności. Ja namawiam cię do oddania swojego czasu i energii i sił jednej osobie przez rok. To jest przykład tylko, dobrze? Nie traktujcie tego jako matematykę. Matematyka nie lubi życia, życie nie lubi za bardzo matematyki. Dużo cyferek? Z tej strony jest mentalność. Codziennie chcę przyprowadzić do Jezusa jedną osobę, niezależnie czy. Niedziela, święta, jestem chory, jestem zdrowy. Codziennie przyprowadzam jedną osobę do Chrystusa. Zobacz, każdy rząd to jest jeden rok. Z tej strony jest model biblijny Jezusa. Chcę się zaangażować przez jeden rok w życie twoje. W życie kogoś, kogo kocham, na kim mi zależy. Widzisz ten postęp? Po 26 latach, drodzy, nie mielibyśmy kogo przyprowadzać do Chrystusa i prowadzić do duchowej dojrzałości w naszym kraju. Wyszlibyśmy poza granicę. Znalazłyby się w tym i Czechy, trochę Ukrainy, chociaż my się mamy wiele do nauczenia od Ukraińców. Odwracanie głowy czy szukanie wymówek pogłębia jedynie kryzys w naszych zborach. Nie bądź zbyt ostrożny, chroniąc własne siedzenie. Nie daj się wessać rutynie i obojętności. Nie martw się o to tak bardzo, co powiedzą moi najbliżsi, co powiedzą inni. Potraktują mnie za fanatyka? Drodzy, ja i ty kiedyś staniemy przed Bogiem, nie przed innymi, nie przed rodziną. I Bóg zapyta, jak skorzystałeś ze swojego życia? Jak skorzystałeś z moich możliwości, które ci darowałem przez całe życie? A nasz Pan teraz, w tej chwili jest po twojej stronie. On zaprasza, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Po drugie, możemy coś w swoim otoczeniu zmienić tylko wtedy, gdy podejmujemy ryzykowną decyzję zaangażowania się. Tylko wtedy, kiedy jestem gotów podjąć ryzyko i zapłacić cenę zaangażowania, potrafię wpłynąć na otoczenie i dokonać w nim różnicy. Czy jedna osoba może coś zmienić? Najprostszą odpowiedź daje postawa Chrystusa. Paweł w liście do Filipian ujął to tak. Przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. O tak, jedna osoba może dokonać ogromnej zmiany, może zrobić wielką różnicę, jeśli zamiast teoretyzować, gadać, modlić się, obiecywać, zacznie odważnie działać, podejmie odważną decyzję wyjścia poza krąg swojego bezpieczeństwa. Skłońmy głowę. Zamknijmy oczy. Dzisiaj pytanie nie brzmi, co myślisz o czynieniu uczniami ludzi z twojego otoczenia. Pytanie brzmi, co zrobisz w tym kierunku, aby włączyć się do tego łańcucha wzrostu duchowego ludzi, który trwa od zmartwychwstania Jezusa. Włączyć się w łańcuch wzrostu duchowego ludzi, których kochasz, którzy coś dla ciebie znaczą. Nie chodzi o to, co myślisz o Słowie Bożym. Chodzi o to, co zrobiłeś z wezwaniem do tego, aby stać się uczniem Jezusa. Jeżeli do teraz nie podjąłeś świadomej decyzji, aby zawierzyć swoje życie Chrystusowi, teraz w ciszy serca przed Panem powiedz, jestem gotów. Jestem gotów, aby rozpocząć tę drogę na całą wieczność z Tobą, Panie. Tak, wiem, że sam sobie nie dam rady. A jeżeli jesteś wierzący, podejmij zobowiązanie, że chcesz się zaangażować. Powstańmy do modlitwy.